Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś gościem Dnia Radia Gdańsk jest Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie prezydencie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Gdańsk jako pierwszy i chyba jedyny samorząd w Polsce wsparł w swoich działaniach Grupę Granica, która, tak jak twierdzi, pomaga imigrantom na granicy polsko-białoruskiej. Czy uważa pan, że Gdańsk powinien przyjąć imigrantów do miasta?
My zawsze się kierujemy w mieście zasadą humanitaryzmu. Czy to dotyczy kwestii osób, które potrzebują pomocy na granicy, czy to osób dotkniętych powodzią, czy to kwestia Wrytlu, gdy była wichura. Zawsze, kiedy ludzie potrzebują pomocy, to wtedy Gdańsk dzięki także swoim kanałom społecznym mówi mieszkańcom, jeżeli chcecie tym ludziom pomóc, tutaj jest odpowiedni adres, gdzie tej pomocy można udzielić. Tutaj można wpłacać, jeżeli jest jakaś zbiórka charytatywna i na tym polegają nasze działania.
A pan przyjąłby imigrantów do domu?
To zależy od tego, jaka jest polityka z rządu, bo wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby przyjmować konkretnie pod własny dach, tylko stworzyć takie warunki socjalne, takie warunki, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju ośrodki, kwestie edukacji dzieci, kwestie miejsc pracy. My nie mówimy tutaj o tym, żeby każdy z mieszkańców, kto chce, przyjmował imigrantów pod własny dach, tylko chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki, jeżeli państwo się na to decyduje, żeby tym po prostu ludziom pomóc.
Czyli uważa pan, że ci ludzie, którzy są zmuszani do koczowania przy granicy przez Aleksandra Łukaszenkę i jego służby, powinni zostać wpuszczeni do Polski?
Nie, tego nie powiedziałem. Nam nie zależy na tym, żeby zmieniać politykę rządu w tym kwestii. Nikt nie mówi o tym, żeby nie odchodzić od bronienia naszych granic, czy żeby wpisywać się w tą wojnę hybrydową. Mówimy tylko o tym, że każdy człowiek, na każdego, to znaczy trzeba spojrzeć jak na człowieka. Jeżeli jest zimno, są kwestie chorób, są kwestie tego, że są tam małe dzieci czy kobiety, to należy stworzyć takie warunki, żeby zapewnić dostęp chociażby do lekarza, do lekarstw, do ciepłej wody czy tego typu spraw. Tylko o tym zależy. Spójrzmy na to z punktu widzenia humanitaryzmu.
No tak, ale te osoby znajdują się na terytorium innego kraju.
Szanowny panie redaktorze, ja nie mówię o tym, żeby to tylko nasz kraj był jedynym, który tą pomoc zapewnia. Chodzi także o to, żebyśmy poprzez instrumenty dyplomatyczne próbowali rozwiązać tą sytuację. W tej chwili mamy odwrót polskiej dyplomacji, ponieważ cała sprawa na granicy w tej chwili załatwiana jest ponad naszymi głowami poprzez prezydenta czy kanclerza Niemiec, Francji, prezydenta Rosji czy prezydenta Białorusi. Polskiej dyplomacji w ogóle w tym nie ma, więc skupmy się na rozwiązaniu tego problemu i apeluję do polskiego rządu, żeby nie mówił tylko i wyłącznie to, co jest mu wygodne politycznie, to znaczy atak na opozycję i zmuszanie do właśnie odpowiadania na tego typu pytania dotyczące imigrantów, tylko do tego, żeby rozwiązać problem na granicy. Ten problem istnieje i instrument dyplomatycznymi da się go rozwiązać.
No tylko, tak jak pan mówi, czy Francja, czy Rosja, czy Niemcy rozmawiają na ten temat, ale nic z tego nie wynika. Ale zmieniając temat, prezydent Aleksandra Dulkiewicz przy okazji prezentacji budżetu na przyszły rok stwierdziła, że wprowadzenie Polskiego Ładu to koniec samorządu lokalnego w Polsce. Z czego wynika taki wniosek?
Wynika z dwóch faktów. Po pierwsze tego, że znacznie są obcinane środki finansowe polskim samorządom i to wszystkim samorządom na wszelkich szczeblach. Każdy samorządowiec w Polsce powtórzy panu tę tezę. I druga sytuacja jest taka, że rząd angażuje pewnego rodzaju środki finansowe na inwestycje w samorządach, ale robi to tylko i wyłącznie według własnego uznania, więc nie ma tu żadnej samorządności. Nie decydują o tym władze wybrane przez mieszkańców czy mieszkańcy, tylko decyduje o tym autorytarnie rząd. I to nie jest samorządność, tylko to jest kwestia taka, że kto złoży jakiś dany projekt i jeżeli ma poparcie rządowe, to na to uzyskuje środki i niestety większa część tych środków płynie politycznie tam, gdzie jest to rządowi wygodnie.
Ale argument taki, że rząd obniżając podatki pozostawi w kieszeniach gdańszczan blisko 0,5 miliarda złotych, pana nie przekonuje?
Mnie bardzo cieszy to, że obniżane są podatki i że te pieniądze zostają w kieszeniach naszych mieszkańców. Natomiast zwracam uwagę, że każdy każda reforma podatkowa wymaga takiego namysłu, czy zadania, które realizują władze, czy to samorządowe, czy centralne, pozostają na takim samym poziomie. Bo nikt nie zwolnił miasta Gdańska z tego, żeby nie zapewniali mieszkańcom edukacji, komunikacji, spraw społecznych, utrzymania dróg i wielu innych potrzeb w mieście, a obcięto znacznie środki na ten cel. Więc pytanie jest takie, jeżeli przeprowadzamy dużą reformę, to podyskutujmy o niej poważnie. Które zadania ma dalej realizować samorząd i z czego ma je sfinansować? Takiej dyskusji podczas tej reformy nie było.
No to jeżeli brakuje pieniędzy, to może warto ograniczyć takie wydatki nie pierwszej potrzeby. Po co wydawano 35 milionów złotych na budowę rotundy dla Palmy, która i tak już nie żyje? Po co była nam budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej za 14 milionów złotych? Wreszcie, czy gdańszczanom naprawdę potrzebny jest portal gdańsk.pl kosztujący nas ponad 5 milionów złotych rocznie, a teraz przedłużono umowę na 3 lata, więc 15 milionów idzie na portal, który tak naprawdę jest portalem władzy.
To trzy zupełnie inne sprawy, ale bardzo chętnie o każdej z tych spraw porozmawiam. Naszą wolą nas jako władz miasta, ale też oczywiście wszystkich mieszkańców było to, żeby tą palmę uratować i taka była wola mieszkańców, żeby nową palmiarnię, nową rotundę zbudować. No niestety podczas sytuacji związanej z przedłużającymi się przetargami, podczas tego, że zmienił się wykonawca, który po prostu nie chciał skończyć tej budowy, doszło do tej sytuacji. Przepraszamy za nią. Postaramy się, żeby ta rotunda dalej pełniła swój cel i żeby dalej pięknie wyglądała w Parku Oliwskim, ciesząc mieszkańców.
Bez palmy.
Bez palmy, ale z innymi palmami, z innymi roślinami. Myślę, że jak mieszkańcy tam odwiedzą tą rotundę, odwiedzą tą palmiarnię, na pewno będą dalej zachwyceni, jakie to jest piękne miejsce. Co do drugiej sprawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Każde miasto z aspiracjami ma tego typu muzeum i ma w ogóle prowadzi politykę kulturalną. My na politykę kulturalną w mieście przeznaczamy około 2% budżetu naszego miasta. Czy to jest dużo, czy mało? I każdy sobie odpowie. Natomiast każde aspirujące miasto powinno prowadzić politykę kulturalną, a także powinno mieć po prostu tego typu miejsca kultury. Co do kwestii portalu, 5 milionów złotych, panie redaktorze, to jest 0,25% tego, co Prawo i Sprawiedliwość udaje na TVP. Więc też odpowiedzmy sobie, no, czy to jest dużo pieniędzy.
To jest portal miejski, miał być samorządowy, a jest portalem władzy tak naprawdę.
Nie jest portalem władzy, ponieważ są tam wiele informacji dotyczących życia naszego miasta. Zapraszani są także politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy uczestniczą jako radni w wielu inicjatywach. I
bardzo okazjonalnie.
Przepraszam, panie redaktorze, ja też byłem radnym przez 8 lat i z tego, co pamiętam, przez ostatnie 3 lata radni Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przyjmowali zaproszeń. Przychodzą od 2 miesięcy. Więc jeżeli będą mieli ochotę, zawsze łamy Gdańsk.pl są dla nich otwarte.
To spytam teraz o dług Gdańska, który przekroczył we wrześniu ponad 1 miliard złotych, ale dodatkowo do 2024 roku miasto planuje zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji na ponad 900 milionów złotych. Czy to nie jest bardzo kosztowna dla mieszkańców już taka prawie że spirala zadłużenia?
To nie jest żadna spirala zadłużenia. To zadłużenie jest pod kontrolą, o czym świadczy chociażby wysoki rating agencji Fitch. Przypominam, jest to 5 z minusem, więc finanse miasta są pod kontrolą. Natomiast rzeczywiście zaciągamy dług, ale zaciągamy go na inwestycje, bo pan redaktor nie powiedział o drugiej części. Rzeczywiście zaciągamy 700 milionów długu, ale ponad 700 milionów złotych to będą w przyszłym roku inwestycje. Jest to najwyższy poziom inwestycji w naszym mieście od wielu lat. Chcemy się rozwijać, pomimo tej polityki rządu, która jest ograniczania wydatków na bieżące funkcjonowanie miasta, my zaciągamy ten dług tylko po to, żeby tworzyć nowe inwestycje w naszym mieście. Dług jest pod kontrolą, a inwestycje przysporzą nam i jakość życia w mieście, bo są to inwestycje komunikacyjne, edukacyjne, wiele innych, ale także pozwolą na to, że infrastruktura w mieście będzie na lepszym stanie, więc będą lepsze miejsca pracy i będzie więcej mieszkańców naszego miasta.
Wspomniał pan o inwestycjach komunikacyjnych, no to właśnie spytam pana, jakie mankamenty widzi pan w funkcjonowaniu gdańskiej komunikacji miejskiej?
Podstawowy mankament, który mnie w tej chwili najbardziej boli, to jest kwestia braku zapewnienia sprzedaży biletów w pojazdach. Pracujemy nad tym. Chcemy, żeby system Fala, nad którym pracujemy i który chcemy oddać w 2023 roku, był systemem, który będzie nie tylko na poziomie Gdańska czy metropolii, ale całego województwa. I myślę, że w 2023 roku każdy pasażer komunikacji miejskiej będzie mógł dokonać tego zakupu w pojeździe. Tego rzeczywiście brakuje, ale no, jest to związane z tym, że mamy duży projekt europejski na 150 milionów. I chcemy go wykonać. To jest moim zdaniem w tej chwili podstawowa bolączka.
A punktualność i częstotliwość przejazdu, bo ja chociażby dojeżdżam codziennie z dzielnicy południowej do Wrzeszcza i czasem w godzinach szczytu czas jazdy autobusem jest dwukrotnie dłuższy niż według rozkładu jazdy.
Zgoda, autobusy też stoją w korkach, ale mamy na to remedium. Chcemy zwiększać zasięg buspasów w naszym mieście po to, żeby rzeczywiście komunikacja autobusowa była konkurencyjna i żeby to samochody prywatne stały w tych korkach, a nie autobusy. Natomiast no, w komunikacji miejskiej jest tak, że zawsze jest coś do poprawy. Natomiast no, ja zawsze też patrzę na obiektywne dane, bo pytamy mieszkańców i barometr, który pyta 1500 reprezentacyjnych mieszkańców naszego miasta, wystawił komunikacji miejskiej ocenę 4 z plusem i ta ocena zwyżkuje z każdym rokiem. I to mnie najbardziej cieszy, bo ta nasza praca, ale też środki finansowe, które w tej kadencji rekordowo przeznaczamy na komunikację miejską, z każdym rokiem procentują.
No to chyba respondentami byli przede wszystkim użytkownicy tramwajów, bo tramwaje jeżdżą w zupełnie inny sposób niż autobusy.
To prawda. Ocena tramwajów jest nieco wyższa niż komunikacji autobusowej, bo wiadomo, że one w korkach raczej nie stoją. Natomiast no, poprawiamy zarówno komfort pasażerów autobusów, jak i tramwajów. Przypominam o tym, że chociażby zakupiliśmy 100 nowych autobusów, które myślę, że także znacznie poprawiły komfort podróży.
A czy może pan zadeklarować, że w przyszłym roku ceny biletów komunikacyjnych nie wzrosną?
W projekcie budżetu, który przedstawiliśmy, nie ma tego typu przewidzianej podwyżki. Natomiast panie redaktorze, powiedzmy sobie wprost, prąd podrożał o 32%, a paliwo podrożało ponad 20%. Jeżeli polityką niekompetentnego rządu inflacja będzie dalej rosła w takim tempie i będzie dwucyfrowa...
A inflacja jest w każdym kraju Europy,
ale w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej. I to nie jest tylko wynik kwestii globalnych, ale również polityki rządu. I jeżeli ta inflacja będzie na poziomie dwucyfrowym, a paliwo będzie rosło, tak jak widzimy każdego dnia na stacjach, jak tankujemy nasze auta, także tankujemy autobusy, jeżeli ona będzie rosła w takim tempie, to niestety będziemy zmuszeni do tego, bo nie chcemy obcinać kursów, nie chcemy redukować częstotliwości kursowania tramwajów czy autobusów, a za komunikację miejską trzeba po prostu zapłacić.
A pan dojeżdża do pracy komunikacją miejską czy z własnym samochodem? Czy samochodem służbowym?
Dzisiaj przyjechałem własnym samochodem z uwagi na to, że rano odwoziłem mojego syna do przedszkola, a za chwilkę gonię na kolejne spotkanie. Natomiast nie ma tygodnia, żebym kilkukrotnie nie przejechał się autobusem czy tramwajem. Zresztą ci mieszkańcy, którzy śledzą mnie także na mediach społecznościowych, widzą, że z komunikacji miejskiej korzystam bardzo często.
No bo zazwyczaj politycy jeżdżą komunikacją miejską przed samymi wyborami w kampanii.
Nie, znam problemy komunikacji miejskiej i również jestem pasażerem tej komunikacji.
To jeszcze na koniec pytanie o politykę, bo jest pan przewodniczącym Gdańskiej Platformy Obywatelskiej. Czy są sprawy, które w Gdańskiej PO wymagają szybkiej naprawy? Czy wszystko jest dobrze?
Jak przejmowałem tę organizację, to powiedziałem wprost, że mamy prawdopodobnie 2 lata, bo tak mówi kalendarz polityczny, na dobre przygotowanie się do wyborów samorządowych i parlamentarnych. I to jest moje główne zadanie. Chcemy, żeby Platforma Obywatelska była silną organizacją, żeby miała więcej osób, które są członkami Platformy, ale także sympatykami i stworzyć im możliwość do działania. I to jest moje główne zadanie. Frekwencja w wyborach pokazała, że członków w Gdańsku jest dużo, jest wysoka frekwencja wyborcza, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset osób podczas następnych 2 lat nas na nas dojdzie i będziemy tworzyć jeszcze większą organizację i będziemy jeszcze lepiej przygotowani do wyboru.
A czy Gdańska PO planuje wystawienie swojego własnego kandydata w wyborach prezydenckich w Gdańsku?
Myślę, że taka rozmowa jest przed nami, natomiast ja myślę, że te wybory będą tak spolaryzowane, że będzie trzeba mówić o tym, że będzie jeden kandydat po stronie demokratycznej i jedna pewnie osoba, która będzie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość.
To jeszcze na koniec krótkie pytanie. A zajmie się pan chociażby obecnością działaczy Platformy w radach nadzorczych miejskich spółek? Bo przecież niektórzy z nich zarabiają w tych spółkach kokosy.
A może pan wskazać konkretną taką osobę?
Jak najbardziej. Jacek Bendykowski chociażby.
Jacek Bendykowski jest uznanym mecenasem z kilkudziesięcioletnim stażem i myślę, że jego obecność w jakichkolwiek podmiotach handlowych jest wartością dodaną, więc ja nie potępiam w czambu obecności jakiegokolwiek polityka, czy to w zarządach, czy w radach nadzorczych jakichkolwiek spółek, ale chodzi o to, żeby to była bardzo merytoryczna osoba, a nie osoba bez kompetencji, jak to bardzo się często odbywa z nominacji Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli to będą adwokaci, radcy prawni, to uważam, że to jest naprawdę dobry kierunek.
No za czasów Platformy Obywatelskiej wyglądało to również bardzo, bardzo...
Nie przypominam sobie takich wydarzeń.
To mogę panu przesłać potem na maila informacje na ten temat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam radio słuchaczy.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.